Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry, a dzisiaj moim gościem jest pani Marta Gromada z NASK, z Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, pani Marto.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o kodeksie dobrych praktyk, czyli wspólnie przeciw dezinformacji. Pani akurat pracuje w takim dziale, który się tym zajmuje. Powstał dość duży i solidny raport wspólnie z państwa partnerami, ponieważ dezinformacja, myślę sobie, że to w sieci i nie tylko, jest jeden z palących problemów do rozwiązania. Na co dzień mamy z tym do czynienia, a myślę też, że pandemia i koronawirus to był też taki moment, w którym doświadczaliśmy co jakiś czas bardzo silnej dezinformacji.
Zgadza się. Dział przeciwdziałania dezinformacji, o którym pani wspomniała, powstał w tym roku w strukturach NASK, która 30 lat stara się tutaj zabezpieczyć polski internet na różnych frontach. I tak jak tutaj wspomniano, tematami, którymi się zajmujemy, jest nie tylko ta aktualna dezinformacja związana z wojną w Ukrainie, ale również dezinformacja dotycząca szczepień oraz dezinformacja takich kwestii ekonomiczno-gospodarczych, ponieważ dezinformacja nie dotyczy jedynie działań wojennych, czy jest wpisana w działania wojenne, ale dotyczy tematów szerokich. I tutaj na przykład widzimy dezinformację w kwestiach ekonomicznych, w kwestiach ekologicznych, w kwestiach energetycznych, co jest może nawet aktualne najbardziej.
Ja myślę sobie, że ta dezinformacja dotyczy właściwie wszystkich obszarów życia, na przykład zdrowia. Bardzo często czytam różne rzeczy, które mogą wprowadzać w błąd, mylić, i one zagrażają nie tylko zdrowiu, ale też życiu pacjentów zdesperowanych, szukających pomocy. Więc naprawdę trzeba bardzo uważać, co się czyta i z jakiego źródła taka informacja pochodzi. Czy w ogóle państwo się pokusili o to, żeby zdefiniować dezinformację? Wszyscy mamy wiedzę i mamy też takie intuicyjne pojęcie, czym ta dezinformacja jest. Ale może w świecie online ona ma trochę inny charakter.
Dezinformacja jest niczym nowym w historii. Funkcjonuje mniej więcej od XVIII wieku, a takich źródeł samego pojęcia i użycia samej dezinformacji to można dopatrywać się już w starożytności. Aktualnie mamy do czynienia najbardziej z dezinformacją związaną z mediami społecznościowymi, czyli z czymś, co jest znacząco nowe dla nas. Uczymy się mediów społecznościowych, one bardzo szybko się zmieniają i też przez to jesteśmy bardziej podatni na działania dezinformacji. I sama dezinformacja jest oczywiście jak najbardziej tutaj sformalizowana i wiemy, czym jest, czyli jest celowym działaniem, które ma tutaj właśnie cel, żeby wpłynąć na społeczeństwo i uzyskać pewne korzyści przez błąd, w który wprowadza się osoby lub grupy z danej populacji. I też dezinformacja dzieli się na wiele podgrup. Tutaj niestety nie mamy jeszcze polskich rozgraniczeń na te nazwy, co też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że zawsze będziemy za dezinformacją. I mamy do czynienia również z czymś takim jak dezinformacja niezamierzona, która z angielskiego nazywa się misinformation, oraz mamy takie szkodliwe wiadomości, złośliwe, które nazywamy malinformation.
No właśnie, ale te informacje złośliwe, o których pani wspomniała, to są informacje prawdziwe, które jednak mają złośliwe komentarze i one mają intencję określoną, negatywną intencję, która ma wyrządzić krzywdę.
To zawsze będzie gdzieś jakaś informacja, która gdzieś funkcjonuje już w obiegu, możemy gdzieś zweryfikować, ale zostaje ona tak zmanipulowana, tak jakby emocjonalnie użyta, żeby właśnie nie dość, że ten odbiór zakłócić, też zmanipulować odbiorcę, przekazać jakąś część niezweryfikowanych treści, wzbudzić negatywne emocje, przez to też podzielić i wzbudzić lęk i chaos u odbiorców, a to jakby niesie też szersze skutki za sobą. Złośliwe, szkodliwe wiadomości to faktycznie takie prawdziwe maile na przykład, które możemy używać w złym kontekście, tak żeby zaszkodzić wizerunkowo komuś lub czemuś. Także dezinformacja zawsze wiąże się z wykorzystaniem faktów, ale w negatywnym świetle.
Państwo podali przykład takiej sytuacji. Było to zhakowanie i upublicznienie przez Rosjan treści maili sztabu wyborczego Hillary Clinton w celu właśnie zaszkodzenia wizerunkowi kandydatki Partii Demokratycznej. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy, więc to są też tego typu działania. Bardzo skuteczne akurat w tym wypadku.
Są to przemyślane działania, są to praktyki, które są stosowane od lat. Tak jak wspomniałam, dezinformacja nie jest niczym nowym. To, że teraz o niej mówimy, to bardzo się z tego cieszę i uwrażliwiamy się i sami też zwracamy uwagę bardziej na to, co czytamy i co konsumujemy codziennie. ale dezinformacji może ulec każdy sektor, element naszego życia. Są to często formy cytatów, pytań, opinii z pewnymi tezami, no ale niestety fałszywie przedstawiają fakty i no, są często używane również przez dziennikarzy, przez polityków do takich celów osobistych stricte, uzyskania pewnych efektów, których się oczekuje ku własnej korzyści. Także możemy dezinformację spotkać naprawdę w wielu sektorach naszego życia.
A jakimi kanałami są rozpowszechniane treści dezinformacyjne? My jesteśmy przyzwyczajeni, bardzo często powtarzamy, że tutaj pracują trolle i te trolle to jest takie hasło wywoławcze czy boty, ale takich kanałów właśnie dystrybuujących fałszywe informacje jest chyba więcej.
Jak najbardziej. No, sama dezinformacja wiąże się z działaniami wojny hybrydowej. Dlatego mówi się, że informacja i dezinformacja to nowe czołgi w takim XXI wieku. O ile czołgi możemy zobaczyć i zauważyć bardzo szybko, o tyle dezinformacje i działania dezinformujące jest wytropić o wiele trudniej. Odpowiedzialność za nie się również rozmywa, ponieważ nie możemy od razu złapać nikogo za rękę. No i jest tania w użyciu, bo tak jak tu pani wspomniane trolle, czyli po prostu konkretne osoby, które działają w sieci, często też na zlecenie tutaj różnych podmiotów, często są zebrane w tak zwane farmy troli, są opłacanymi osobami, które działają negatywnie i chcą zmienić tutaj opinie i postawy. Natomiast boty to już ta część internetu, która jest zautomatyzowana. Tutaj do kanałów, którymi dezinformujemy, należy też dodać na przykład SMS-y, które otrzymujemy, takie zwłaszcza popularne ostatnio, o dopłatach albo o odbiorze jakichś paczek, o posiadaniu naszych zdjęć i tam są takie różne fałszywe linki, również często odwołujące się do polityki, także jak najbardziej to również należy zaliczyć do dezinformacji. Szkodliwe maile, które otrzymujemy, czyli kampanie phishingowe i tutaj różnego rodzaju teksty, które w tych mailach się zawierają. No i same artykuły, które często są publikowane w mediach społecznościowych, zdjęcia, nagrania, tak zwane deepfake'i, czyli nałożenie na istniejący jakiś filmik twarzy osoby, którą chcemy dyskredytować, to tutaj, jak widać, paleta jest szeroka.
Państwo też piszą w swoim raporcie o liderach opinii. Przyznaję, że pierwszy raz spotkałam się z takim terminem, jeżeli chodzi o dezinformację. Kim są ci liderzy opinii? Jak oni działają?
Z liderami opinii mamy do czynienia też od niedawna. Są to osoby znane w mediach społecznościowych, które mają tak zwane zasięgi, czyli potrafią dotrzeć do wielu osób. Wiele osób ich obserwuje, szeroko rozpowszechniają różne treści, że to też angażują użytkowników mediów społecznościowych. Niestety często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że takimi liderami opinii są fałszywe autorytety. Są osoby, które się podszywają pod lekarzy, prawników, pod całe kancelarie prawne i wydaje się, że mają wiedzę i chcą dla nas dobrze, a de facto, kiedy wgłębimy się w te informacje opublikowane na ich kanałach, widzimy, że są to po prostu przejawy czystej dezinformacji. Propagują określone tezy, wpływają na nasze poglądy, odbieramy codziennie wiadomości od nich, ufając im. A no jednak ulegamy nieświadomie dezinformacji i są naszymi autorytetami nadal bez świadomości szkodliwości.
Czy to są osoby opłacane?
I tak, i nie. Są to często osoby, które są po prostu popularne w internecie. Mówimy tutaj o sportowcach, o influencerkach, aktorkach, modelach, modelkach, czyli osobach, które po prostu zdobyły swego rodzaju uznanie w innych polach, ale wypowiadają się w tematach, które dezinformują, czyli no, nie mają pełni wiedzy. Nauczyliśmy się korzystać z mediów troszkę w inny sposób i wydaje nam się, że wszystko, co w mediach społecznościowych jest publikowane, jest prawdziwe. Nie weryfikujemy tych danych, również często tych osób nie przepytujemy o źródła informacji, nie wskazujemy, że jest to możliwa dezinformacja, a takie krytyczne myślenie bardzo by nam się przydało. Często liderzy opinii, przez to, że są tak kontrowersyjni, no to też musi im się w jakiś sposób opłacać, więc są gdzieś opłacani, są powiązani z innymi kontami, które możemy zaobserwować, lub mają jakąś ukrytą agendę, o której też oficjalnie nie wiemy, ale możemy zaobserwować.
Jak rozumiem, celem takiej dezinformacji jest dzielenie, polaryzacja, która jest bardzo widoczna, doświadczaliśmy tego zwłaszcza przy pandemii i pewnie to będzie powracać. Teraz mamy wojnę w Ukrainie i też dezinformacja dotycząca Ukraińców i samych działań jest bardzo silna. Czy to rzeczywiście jest główny cel, żeby dzielić, wprowadzać niepokój, stan zagrożenia?
Tak, jak najbardziej. My jako użytkownicy mediów społecznościowych lubimy być też na bieżąco, więc mamy taką wewnętrzną potrzebę sprawdzania cały czas tego, co się dzieje w internecie. Jesteśmy przyklejeni do naszych telefonów, korzystamy również z telewizji na bieżąco, więc jesteśmy ciągle bombardowani informacjami. To wpływa na nasze postrzeganie świata przez to, że klikniemy coś, zainteresujemy się czymś, algorytm wyłapuje nasze zainteresowanie i podsuwa nam kolejne treści w bardzo podobnym tonie. Przez to też właśnie wpadamy do takiej bańki informacyjnej, w której jesteśmy, wierzymy, że to, co czytamy, to tak prezentowany jest cały świat, więc bardzo sobie ograniczamy spojrzenie, a przez to też działamy na nasze wewnętrzne, bardzo pierwotne odczucia, czyli na lęk, ucieczkę, strach i działamy pochopnie, żyjemy w takim zaalertowaniu ciągłym. Chcemy przekazać te informacje dalej, bo są przecież bardzo ważne, bardzo istotne i mogą wpłynąć tutaj na nasze właśnie poczucie bezpieczeństwa, co też powoduje, że społeczeństwo ze stara maksyma, czyli dziel i rządź, tutaj jakby funkcjonuje i jest łatwiej sterować takimi wylęknionymi osobami, jest o wiele łatwiej pewne narracje wprowadzać, nakierowywać na pewne treści i krytyczne myślenie gdzieś nam umyka, a bierze w górę lęk i strach, kiedy działamy troszeczkę mniej racjonalnie.
To jest rzeczywiście zaskakujące, że to myślenie krytyczne znika i to u ludzi często bardzo dobrze wykształconych, nawet z tytułami naukowymi. Czy to właśnie tak ma działać? Taka, jakbym powiedziała, podskórna, taka sącząca się dezinformacja. I też nie wiem, czy państwo robili takie porównanie, że ludzie, którzy deklarowali się jako przeciwnicy szczepień przeciwko COVID-19, mają też krytyczny stosunek, delikatnie mówiąc, do uchodźców z Ukrainy, czy też do samej sytuacji u naszego sąsiada?
Odpowiadając szeroko, 70% badanych stwierdza, że miało kontakt z dezinformacją. Także większość z nas tą dezinformację potrafi już gdzieś mniej więcej wskazać, więc jestem bardzo z tego zadowolona, aczkolwiek to pokazuje, że jeszcze mamy trochę pracy do wykonania z tym krytycznym myśleniem właśnie, na przykład. Troszeczkę spowolnienie procesu przyjmowania informacji, funkcjonowania w tych dzisiejszym świecie, w tych zalewach informacji również by nam bardzo pomogło. A to, o czym pani mówi, czyli ta taka widoczna tendencja czy zmiana narracji użytkowników w mediach społecznościowych, oczywiście była zauważalna. Część kont również powstaje bardzo szybko w danym momencie, więc widzimy, że jest to sztuczny ruch, widzimy skąd on mniej więcej przychodzi, widzimy w którym momencie powstaje i jak się rozchodzi. Takie konta wykorzystują często popularne wydarzenia, popularne hashtagi, oznaczają się i te swoje informacje dołączają do tego. Także dzięki takiemu hashtagowi tak naprawdę za darmo docierają do szerokiego grona odbiorców i to również obserwowaliśmy. Wszystko to pokazuje, że takie działania dezinformacyjne są zaplanowane już wiele lat wcześniej, ponieważ tematy, które wykorzystują trolle, boty, czy też właśnie konta dezinformujące, są przemyślanymi tematami. To są tematy socjalne, w których bardzo widać polaryzację obywateli w Polsce. To są kwestie szpitali, szkół, mieszkań, kwestie benzyny, kwestie bezpieczeństwa przygranicznych terenów. Także to wszystko wskazuje na to, że tak jak wojna w Ukrainie nie trwa od 2 miesięcy, tylko od kilku lat, tak samo działania dezinformacyjne są przemyślane, są opłacone i są przez kogoś zaplanowane już wiele lat wcześniej.
Tak jak pani wspomniała, są całe farmy troli, ludzie świetnie wykształceni informatycznie i nie tylko i oni zarabiają krocie na dezinformacji i na manipulowaniu, preparowaniu fałszywych informacji, których jesteśmy świadkami codziennie. No i pytanie na koniec, to chyba najtrudniejsza rzecz, jak monitorować treści dezinformacyjne i mówiąc kolokwialnie, jak nie dać się złapać w te sidła, które są na nas zastawiane właściwie wszędzie. Każdej minucie dostajemy jakąś informację, która jest albo prawdziwa, albo fałszywa, albo zmanipulowana, bo też nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że często są to takie dezinformacje kontekstowe, na przykład manipulacja zdjęciami czy filmem. Do treści wkleja się nie to zdjęcie, które rzeczywiście jest prawdziwe, ale takie, które zmienia kontekst. No bardzo dużo tego jest.
Tak, to mogę potwierdzić i niestety też pesymistycznie dość zabrzmi to, co powiem, ale tak z dezinformacją nie możemy wygrać. Ona jest zawsze krok przed nami. Ona już jakby bada nasze zachowania i nasze tematy, które nas emocjonują dużo wcześniej, niż my zdążymy je zauważyć nawet i wykorzystuje to w bardzo szybki sposób. Pani wspomniała o zdjęciach, o filmach, ja dodam jeszcze na przykład komentarze pod tekstami online. Tutaj nawet w takich popularnych portalach plotkarskich można zauważyć mnóstwo komentarzy, które są bardzo podobne, zbieżne, nakierowane w jedną stronę i bardzo pobudzające emocje, takie właśnie skłócające użytkowników. No jakby nigdy tego wcześniej nie obserwowaliśmy, a teraz nagle jest, można się zastanowić. I to właśnie do tego zastanowienia się bym chciała wrócić. Wszystko, co otrzymujemy w mediach społecznościowych, należy zweryfikować i właśnie krytycznie przyjąć. Tutaj przy sytuacji w Ukrainie mogliśmy obserwować manipulacje zdjęciami nawet z II wojny światowej, czy też z lat 60. Takimi głośnymi przypadkami było na przykład wykorzystanie zdjęć bomb i arsenału, który był opatrzony w oryginale datami właśnie z lat 60., a były te zdjęcia używane w artykułach współczesnych i właśnie przeciwko stronie ukraińskiej, która miałaby z tej broni korzystać. Także warto zwrócić uwagę na to, czy jest podany autor danego zdjęcia, czy jest źródło danego zdjęcia przypisane i czy możemy zweryfikować w internecie jakieś inne użycie prostej wyszukiwarce nawet tego zdjęcia, tak żeby mieć pewność, że to, co widzimy lub przekazujemy dalej, jest prawdziwe.
Pani Marto, niestety nie mamy już czasu, a rozmowa szalenie interesująca, wątków bardzo dużo. Odeślę w takim razie do Kodeksu Dobrych Praktyk wspólnie przeciw dezinformacji. Państwo są współautorami tego bardzo cennego i bardzo ważnego dokumentu, w którym dowiemy się, jak ta dezinformacja działa i być może rzeczywiście będzie nam prościej trochę weryfikować źródła i zastanawiać się i używać tego myślenia krytycznego. Kodeks jest dostępny, każdy może do niego zajrzeć, jest dostępny na stronie NASK, a pani Marta Gromada pracuje właśnie w Państwowym Instytucie Badawczym w dziale przeciwdziałania dezinformacji i uczestniczyła Pani przy pisaniu i tworzeniu, przede wszystkim badaniu też treści związanych z kodeksem dobrych praktyk.
Zgadza się, zapraszam. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Julii Baranowskiej również za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.